Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zacznę od jednego zdania. Jak ktoś pamięta, to lubię zdania. Ostatnio byliśmy u naszych przyjaciół, jakiś tam czas temu, nie pamiętam, 2-3 tygodnie temu, i padło jedno zdanie. Jedno zdanie, z którym chodzę jakiś czas. To było na temat młodych i starszych. Kiedy młodzi zaczynają nabierać tempa życia, to trzeba im powiedzieć tak, że świat istniał przed wami. Natomiast kiedy starzy już są w tym właściwym wieku, ci starsi, i wydaje im się, że wszystko wiedzą najlepiej i praktycznie mają wszystko pochytane, to trzeba im powiedzieć, że świat będzie istniał dalej, nawet kiedy nas już nie będzie. Wiecie, to było takie zdanie, które znów mnie gdzieś tam dotknęło. Taki nietypowy czas mam z Bogiem. Od 9 lat. Wiecie, moją ulubioną postacią z Biblii jest Józef. Znacie, wiecie, ten słynny Józef, naprawdę bardzo, bardzo mnie jego postać tak pociąga. Natomiast to, co przeżywał, już nie za bardzo. Ale jak to jakoś się tak stało, że tak sobie spróbowałem się dopasować do jego życia. Porównywać z jego życiem. Wiadomo, to jest nie do porównania, ale tak jakoś, bo każdy przeżywa swoje problemy na swoim poziomie i tak dalej, więc wiadomo, nie byłem w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to taki trudny czas dla mnie. I wiecie, jak go czytałem, to sobie myślałem, no było tam 7 lat chudych, a potem było 7 tłustych. I tak sobie pomyślałem, że 7 lat, no przeżyję te 7 lat. Tak mi się tylko wydawało. Bo u Boga 7 to nie 7. To jest pewien okres. I wiecie, jestem w tych latach takich, można powiedzieć, chudych. I bardzo takich trudnych dla mnie. Może i dla mojej rodziny. Ale pocieszające jest to, że przyjdą kiedyś tłuste. Ale i to nie jest aleluja. Może nigdy nie przyjdą. Może one nigdy nie przyjdą. Wiecie, dotarło do mnie, że może one nigdy nie przyjdą. A wiecie dlaczego? Pozwolicie na moją interpretację. Dziękuję. Byli tacy trzej, którzy zostali wrzuceni do pieca i powiedzieli tak, że nawet jeśli nas nie wyratujesz, nasz Pan nas nie wyratuje, to i tak się nie pokłonimy. Oni nie wiedzieli, że Pan ich wyratuje. My teraz wiemy. Ale oni nie wiedzieli. Więc nie zakładam tłustych lat. Oczekuję Jego łaska. Jeżeli tak będzie, super, będę się cieszył. A jeśli nie, to będę go dalej wielbił. W jakimkolwiek miejscu będę. Wiecie, to zdanie mi dużo dało. A to zdanie było połączone z kolejnym wydarzeniem, które się wydarzyło, czyli słuchałem pewnego świadectwa. Człowieka, który znalazł się według naszej chrześcijańskiej nomenklaturze, znalazł się po drugiej stronie. Przeżył zawał, przeżył jakieś tam 300 ciśnienia, karetka się zatrzymała, reanimowała go i znalazł się gdzieś. Mówi, nie wiem gdzie, ale gdzieś się znalazł. I mówi, wiecie co, to było niesamowite miejsce. To było niesamowite miejsce. Mówi, znalazłem się w takim miejscu, ja nie wiem, mówi, to trwało 10 minut, to mi żona mówiła, Ale ja tam byłem i mówi, jakbym tam żył całe życie. Mówi, jakby to był mój dom. Było tak niesamowicie. Nie spotkał Pana twarzą w twarz, ale było, mówi, niesamowicie. Taki niesamowity pokój. I wiecie co? Mówi, to myślę, to był jakiś świeżo nawrócony, ale powiedział, nagle wszystko przestało mieć znaczenie. Wszystko przestało mieć jakąś taką wagę. To, o co się kłóciłem, to, do czego dążyłem, spierałem się, nie wiadomo o co, szukałem racji, przestało to mieć znaczenie. Mówi, znalazłem się w tym miejscu i nagle jakby mi ktoś odciął wszystkie wspomnienia. Wiecie, i przypomniałem sobie, że rzeczywiście tak jest, bo Biblia o tym mówi. Kiedy przyjdziemy przed Niego, wiecie, kiedyś jak, taka dygresja, kiedyś jak byłem młodym wierzącym, to sobie myślałem, jak mi ktoś nacisnął na odcisk, nadepnął mi, nie, co to się tak mówi, jak ja kiedyś stanę z tym człowiekiem przed Bogiem i będę go wielbił, Boga, tak? A on będzie stał koło mnie. Jak to jest możliwe? Przecież ja... On mnie teraz wkurza, a ja potem gdzieś będę miał stać, wielbić Boga i nie wiem, i on tu będzie koło mnie. Wiecie, to jest możliwe. To jest możliwe. Wiecie, tak dotarło do mnie, że pewne rzeczy nie będą miały znaczenia. A jeśli tak jest rzeczywiście, że pewne rzeczy nie mają znaczenia, to czy warto się spierać? Czy warto udowadniać swoje racje? Czy warto szukać pierwszych rzeczy, pierwszych miejsc? Czy warto? Naprawdę, jak z takiej perspektywy myślę, bo ja tego nie przeżyłem, ale jak tak go słuchałem, próbowałem się wczuć. Jeżeli znalazł się w takim miejscu, mówi pierwsze, jedyne co chciał, jeżeli wrócił, to chciał wszystkich uścisnąć i powiedzieć ich, że ich kocha. To była jedyna rzecz, którą on chciał zrobić. Wiecie, chcę was zachęcić, żebyście mieli tą świadomość, że świat będzie istniał po nas. I to, czy coś zrobisz lub czegoś nie zrobisz, nie dokończysz jakiegoś dzieła, którego się podjąłeś, to nie będzie miało znaczenia w wieczności. Znaczenie ma tylko to, czy masz z nim relację i będziesz z nim. Tylko to ma znaczenie. A jeśli to ma znaczenie, to czy twój sąsiad, twoja bliska osoba, która nie zna Boga, twój kolega w szkole, gdziekolwiek, pozna Pana, jest najważniejsze. I tylko to się liczy. Bo ciebie jak dzisiaj odetną, jak wyjdziesz z tego miejsca, przejedzie cię coś, cokolwiek, zawał dostaniesz, będziesz miał 300 ciśnienia, rozerwie ci serce, to nic się tu już nie będzie liczyło. Czy masz takie konto, czy takie, czy masz tu dług, albo wziąłeś kredyt jakiś, albo nie wiem, albo zupa była zasłona, to nie będzie miało znaczenia. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście zaczęli żyć z tą świadomością, co jest tak naprawdę ważne. Wiecie, dzisiaj Krzysiu fajnie zachęcał o otwartym niebie. Nasz tata nas dopinguje, to jest prawda. On nam dopinguje. On się cieszy. Nawet kiedy się przewrócisz, małe dziecko się przewróci, to tata nie, ale mama, och, jak cudownie, och, jak fajnie. I się rozczula, i zdjęcia robi, i coś tam. No, nasz tata też nas kocha. My nie musimy mu udowadniać nie wiadomo co. My nie musimy pytać go, czy mamy iść do lodówki, możemy sobie kawałek serka wyciągnąć. Nie musimy tego robić. On nas kocha. Ma dla nas dobre rzeczy. Pastor zachęcił nas do takiego cyklu na ten rok, aby być odziany w miłość. Ostatnio mówiłem o takiej miłości względem Boga, ale jest też miłość względem człowieka. I chciałbym dzisiaj się na tym skupić, aby okazywać miłość drugiemu człowiekowi. Aby wszystko, cokolwiek robimy, wypływało z miłości. I tylko to jest ważne. Wiecie, na początku takie krótkie, nieciekawe świadectwo moje. Na świeżo. Na temat Tauronu. Nie, na temat mojej osoby. Przed świętami Tauron mi zrobił niespodziankę. To znaczy ja sobie sam zrobiłem, bo nie zapłaciłem rachunku za prąd. Po prostu, wiecie, jestem dobry w cyfrach, ale zapomniałem. Wydawało mi się, że zapłaciłem. Bo kojarzyłem fakturę, tak, dobra, zapłaciłem, nie sprawdziłem na koncie. Okej. Dostałem upomnienie, a to pomylili się, dobra. No i patrzę któregoś dnia na konto, mam dwa konta, no więcej, ale dwa. Patrzę, ktoś mi zabrał 750 zł i z drugiego też 750. Jak? Co jest grane? Szybko dzwonię do jednego banku. No, blokada komornicza, 750 zł. Ja mówię, ale ja byłem 300 zł winny. Jest blokada komornicza, 750. Patrzę na drugim banku, też to samo. No i szybko zadzwoniłem. Fajnie było. Mówię do tego pana, no wie pan co, no tu Tauron wystąpił, coś tam, nie zapłacił pan, niestety ja to ściągłem. Ja mówię, ale z dwóch kont. No mówi, ja to panu oddam, będzie okej. No i sprawa umilkła. Zabrał, dobra, wziąłem to jako swoją naukę. Okej. Zawaliłem, tak? Ale byłem zdenerwowany. Bardzo. Ale to nic. W piątek, wiecie jak to jest w piątek? U mnie zawsze było. Albo list Urzędu Skarbowego, albo z ZUS-u. Tym razem już nie mam firmy, więc odezwał się Tauron. I nogi mi się ugięły. I dzwoni do mnie taki miły pan, mechanik jakiś, elektromonter. Mówi, wie pan co, dostałem zlecenie na odłączenia prądów w pana domu. Ja mówię, a o co chodzi? No mówi, 300 zł pan nie zapłacił. Mówię, okej. Jak nie zapłaciłem? Tłumaczę mu, ale panie, mówi, ja tu tylko pracuję. Aha, no dobra, okej, pan tu tylko pracuje. O której mam przyjechać wyłączyć panu prąd? A wie pan co, wie pan, zawsze można się dogadać. Mówi, dobra, niech pan zrobi przelew i wyśle mi pan. I ja wtedy pokażę swoim przełożonym, że po prostu jest wysłany. Mówię, dobra, ale to był piątek. Ja akurat modliłem się na okazanie. Modliłem się, myślałem nad kazaniem i tak dalej. I taka myśl przyszła, no co znów, no dlaczego? I wiecie, chodziłem cały taki naładowany, a że ten piątek był taki bardzo trudny, bo od rana różne takie niespodzianki mnie spotykały, to była taka wisienka na torcie. I byłem bardzo taki zdenerwowany. I potem, jak już odłożyłem ten telefon, załatwiłem to wszystko, usiadłem tak, pomyślałem sobie, ach, Panie, Ty to jesteś dobrym ojcem. Ty to jednak troszczysz się o swoje dzieci. Mogłem to załatwić i tak dalej. Zacząłem patrzeć troszkę inaczej. I zacząłem być wdzięczny za to, że mi nie wyłączyli prądu. W poniedziałek to sobie załatwię. Wszystko, tak? Żeby poukładać to. No ale o czym, dlaczego to mówię? Wiecie, jako ludzie jesteśmy tacy, mamy taką małą ułomność, że skupiamy się, kiedy dzieje się akcja jakaś, to my się skupiamy całymi sobą na tej akcji. I nie widzimy już tego backgroundu typu miłość Boża, dobroć Boża. Nie widzimy, tylko skupiamy się na problemie. I chcielibyśmy od razu to załatwić, najlepiej swoimi rękami, najlepiej wziąć pistolet, zastrzelić kogoś przy okazji i tak dalej. Takie różne emocje nami targają, bo się skupiamy na tym. Bardzo się skupiamy. Ale nie jesteśmy sami w tym. Nasz Bóg jest mądry. Wiecie, On jest mistrzem w odpowiadaniu, w dawaniu dziwnych odpowiedzi. On jest mistrzem. Wyobraźcie sobie, przychodzą mądrzy faryzeusze, którzy mają w lewym palcu całe prawo. Wszystko wiedzą. Jak go tu podejść? Jak go załatwić? I zadałem pytanie, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? No i teraz co ten biedny Jezus? Co byś ty powiedział? Szybko tak albo nie? Wolno, powiem tak, no nie, nie. A Jezus prosto, pokażcie monetę. czyj to jest wizerunek? Cezara. No to oddajcie Cezarowi to, co Cezara. A Bogu oddajcie to, co Bogu. Nie udało się. Kolejne piękne pytanie. Nauczycielu, słyszałem, nie, to już nie powiedział, ale słyszałem, że załatwiłeś sadyceuszów. To teraz. Nauczycielu, które z przykazań jest najważniejsze? Ja ciebie. Które jest najważniejsze przykazanie? Może nie cudzołóż? Może takie, może takie. Ciekawe, co odpowie cwaniak, nie? Ciekawe, co on powie. Teraz go mamy. Wiecie, ile było przykazań, nie? 10 tych takich głównych, ale tych wszystkich przepisów było masę. Ile? 613. To było ich bardzo dużo. I teraz wybierzcie z tego jedno. My jako ludzie byśmy się skupili i kombinowali, które by było najważniejsze. A Jezus prosto znów powiedział z górki, nie z pietruszki, nie wiem z czego, powiedział, słuchajcie, kochajcie Boga i kochajcie ludzi. To jest najważniejsze. Znów głowa spuszczona i znów poszli. Wiecie, wiele takich przykładów jest, że ludzie próbowali Jezusowi zadawać pytania i mieli już swoją jakby odpowiedź na to. Pamiętacie, kiedy przyprowadzili człowieka chorego i już mieli odpowiedź, kto zgrzeszył? Kto zgrzeszył? On albo jego rodzice? Mieli gotową odpowiedź. Kto zgrzeszył, że on jest chory? A Jezus to powiedział? Ani on, ani jego rodzice, tylko po to, żeby się objawiła Boża chwała. Jakie ty pytania zadajesz? Jakie są twoje pytania, którymi chcesz kogoś zagiąć? Wiecie, jesteśmy bardzo sfokusowani na tym, co nam się wydaje. Ale to nie jest cała prawda. To, w jaki sposób ty poznałeś Boga, go doświadczyłeś, to nie jest cała prawda. Bóg jest troszkę większy albo o wiele, wiele większy od tego, co tobie się wydaje na dzień dzisiejszy. Dzisiaj wiesz tak i rozumiesz tak, ale jutro będziesz całkiem inaczej pojmował pewne rzeczy. Byłem kiedyś młody i myślałem, że świat zaczął się ode mnie. Teraz wiem, że nie. Ale to minęło parę lat. Minęło parę lat. To był taki mały wstęp do tego, co chciałem wam powiedzieć. Ale po raz kolejny zachęcam was. Nie fokusujcie się na tym lub na tamtym. Bo kiedy przyjdziemy przed Niego, to przestanie mieć znaczenie. Flaga lub brak flagi. Klęknięcie, ukłon lub podskakiwanie. Nie będzie to miało znaczenia. Nie będzie to miało znaczenia. Wiecie, Jezus wiele razy odpowiadał w taki sposób, że ludzie byli zszokowani. Powiedzieli, no to jest szok. Skąd ma tą mądrość? I kiedy ty będziesz przebywał z tatą, będziesz miał z nim czas, to będziesz wiedział, co odpowiedzieć, co zrobić, jak to zrobić. Wiecie, my się skupiamy na różnych rzeczach, ale jak czytamy Biblię, ludzie się skupiali na różnych rzeczach. Ludzie się skupiali. O Koryntianach było powiedziane, że są, ty to zawsze mówiłeś, fanatykami darów. Dlatego Paweł im napisał 13 list, 13 rozdział na temat miłości. Oni byli fanatykami darów duchowych. Dla nich dary duchowe to było coś niesamowitego. Dlatego Paweł napisał, choćby to, choćby tamto, choćby coś, a nie miałbym miłości, która była najważniejsza w tym. Która była w tym najważniejsza. Przeczytajmy sobie list do Koryntian. 13 rozdział, tak? Mamy, Grzesiu? Przeczytam z innego przekładu, dobrze? Jeśli mówię w sposób ludzki oraz z anielską elokwencją, ale nie mam miłości, jestem niczym. Innym jak pękającą, zardzewiałą bramą. jeśli mówię Boże Słowo z mocą, objawiając całą Jego majestatyczność i mówię do góry, aby się poruszyła, a ona się porusza, a miłości nie mam, jestem niczym. Jeśli daję wszystko, co mam, ubogim i nawet jeśli idę na stos, żeby zostać spalonym jako męczennik, a miłości nie mam, nie zajdę nigdzie. Więc nie ma znaczenia to, co mówię, w co wierzę, co robię. Jestem bankrutem bez miłości. Miłość się nigdy nie poddaje. Miłość troszczy się bardziej o innych niż o siebie samego. Miłość się nie chwieje. Miłość nie jest nadęta. Nie forsuje swojego ja ponad inne. Nie stawia siebie na pierwszym miejscu. Miłość nie wpada we wściekłość. Nie liczy błędów innych, nie wywyższa się nad innych, czerpie przyjemność z rozkwitu prawdy, nie poddaje się, zawsze szuka rzeczy najlepszych, nigdy nie spogląda w tył, ale stale idzie naprzód. Miłość nie umiera. Inspirująca mowa kiedyś się skończy, tak jak modlitwa na językach, nawet zrozumienie ma swoje granice. My znamy tylko niewielką dawkę prawdy, a to, co mówimy o Bogu, nigdy nie jest w całości kompletne. Ale kiedy przyjdzie On, kompletny, nasza niekompletność będzie zakryta. Kiedy byłem dzieckiem przy piersi matki, gaworzyłem jak każde dziecko. Kiedy dojrzałem, porzuciłem wszystkie dziecięce kwestie. My jeszcze nie widzimy wszystkiego w przejrzysty, klarowny sposób. Poruszamy się jakby we mgle, ale już niedługo pogoda się oczyści, mgła zniknie, a słońce zaświeci. I wtedy ujrzymy, zobaczymy jasno, tak jak Bóg widzi nas. Poznamy Go tak samo, jak On zna nas. Ale teraz, zanim ta kompletność nadejdzie, są trzy kwestie, które powinny nas prowadzić przez nasze życie i okoliczności. Prawda ugruntowana na Bogu, nadzieja niezachwiana i bezwarunkowa miłość. Najlepszą z nich, z tych rzeczy jest miłość. Paweł tu mówi, nie mówi, że to są złe rzeczy. Nie mówi tego, że to, że tamto, że języki są takie, takie, owakie. Nie mówi. Tylko mówi, z czego to ma wypływać. Dlaczego prorokuje? Dlaczego mówię językami? Dlaczego nakładam ręce? Bo kocham. Bo mi zależy. Dlaczego się modlę na językach? Bo buduję swojego ducha. Bo zależy mi na moim wzroście, ale wzroście też tego Kościoła. Dlaczego to robię? Bo kocham. Wiecie, wszystko, co robimy, ma wypływać z miłości. I to będzie jedyna rzecz. Też mówię teraz, bo tak mi się wydaje. Ale to będzie jedyna rzecz, która będzie ważna na zewnątrz, kiedy będziemy u Pana. Wiecie, list Jana pierwszy mówi bardzo wiele o miłości. Jeden z wersetów mówi tak. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Wiecie, dobre, budujące słowa są dobre. Ale jeśli są poparte czynami, życiem są lepsze. Wiecie, nie chodzi o to, żebyśmy, jak to w amerykańskim filmie, how are you? I'm fine. A w dwóch? Niedobrze. Tak? To nie chodzi o to, żebyśmy sobie słodzili, kizia mizia, a kiedy przychodzi, trzeba coś pomóc albo zrobić, ja teraz idę prorokować na przykład, nie? Albo ja idę co innego robić. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pomóc, podkasać rękawy, pomóc. Jest napisane, że jeśli w liście Jana, jeśli widzisz, że twój brat cierpi niedostatek, to nie wystarczy mu dobre słowo. Poklepać go po ramieniu, Bóg się o to zatroszczy. Tak, Bóg się o to zatroszczy, ale bądź narzędziem. Pomóż, podkasaj rękawy. Chcę was zachęcić do praktyczności, do praktycznej miłości, okazywania praktycznej miłości. Wiecie, nasza liście do Galatów jest napisane, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która jest czynna w miłości, to się liczy. Bóg zna nasze serca. Przed Nim nie musimy grać. Tak? Zgodzicie się z tym? On zna nasze serca, czy Go kochamy. On widzi, czy jesteśmy jak po prostu tacy, bo robimy coś, Panie, i teraz Ty mnie kochasz za to, bo ja zrobiłem to i tamto, i jeszcze tamto. Nie. On patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. Wiecie, my nie mamy wglądu do serca. I nie mamy, i nie będziemy. Może ktoś ma dar, zobaczy czyjeś serce. Ale ogólnie ludzie nie mają, ale odczuwają miłość. Odczuwają. My jesteśmy tak stworzeni, że odczuwamy. To, że ktoś z kimś rozmawiam, nie wiem, czy macie tak, bo ja tak mam, jak z kimś rozmawiam i wiem, że tylko czeka, aż skończę, żeby mi opowiedzieć swoją wersję, to wiem, że mnie nie słucha. Nie wiem, czy tak macie. To po prostu czuć. Więc jeśli coś robisz, niech za tym idzie miłość. Niech za tym idzie serce. Ludzie to czują. Czy jesteś prawdziwy, czy fałszywy. Może nie widzą twojego serca, łudzisz się z tym, że się uśmiechniesz i będzie wszystko fajnie. Nie, nie będzie wszystko fajnie. Bo oni to czują. Oni to czują. My to czujemy jako ludzie. I chciałbym was do tego zachęcić, do szczerej miłości. Chcemy mieć wielki Kościół. Dlaczego? To już chyba mówiłem, ale dlaczego? To nie chodzi o wielki Kościół. To chodzi o pojedynczego człowieka, który pozna Boga, doświadczy Jego miłości i będzie mógł się tym podzielić dalej. Tylko o to chodzi, że kiedy przyjdzie czas opuszczenia tego świata, pójdzie do prawdziwego domu, w którym rynny nie ciekną, dachówka się nie sypie, coś tam jeszcze, nie psuje się lodówka, nie psuje się zamrażarka. Nie wiem, jak to będzie, ale będzie cudownie. Nie będzie rdzy, ani mola, ani niczego. Będzie cudownie. Wiecie, i to jest prawda. I Boże Słowo mówi, nie patrzcie na to, co na ziemi, ale patrzcie na to, co w górze. Chciałbym cię właśnie dzisiaj do tego zachęcić. Praktycznie do całego tego roku, żeby był takim rokiem, w którym okazujesz miłość, w którym skupiasz się na człowieku, nie na dziele, nie na nie wiadomo na czym, ale na tym, co istotne. I nie mówię, że tylko się masz skupiać na ludziach tu w mieście, gdzieś tam i tak dalej. Skupiaj się też na swojej rodzinie. Wiecie, żyjemy ze sobą prawie 24 godziny na dobę, tak? Rodzina mieszka w jednym domu, więc niech to będzie dom. Nie walczmy o herbatę, o kawę, o zimny obiad, o ciepły obiad, o posprzątany pokój, po odkurzany dywan. Nie walczmy o to. Nie na tym miłość polega. Wiecie, łaską Boga możemy tu żyć ze sobą 30, 40, 50, 60 lat. Nie trwońmy tego czasu na bzdety. Niektórzy nie mają tej łaski i nie żyją ze sobą. Mówię o małżeństwach, tak? Nie żyją tak długo ze sobą. Jedno odchodzi do Pana, jedno gdzieś tam ginie, jedno... Różne rzeczy się dzieją w życiu. Więc doceniajmy to, co mamy. Cieszmy się tym. Kiedy oczy otworzysz, to nie skupiaj się, nie wiem na czym, ty wiesz na czym, ale skup się na wdzięczności, żeby być wdzięcznym Bogu, że masz tą osobę koło siebie, że ona leży, żyje. Wiecie, tam nic innego się nie liczy. Ja nie mówię, żeby tu zostawić, żeby się wszystko zapuściło, ale żeby nie walczyć o to. Żeby o to nie walczyć. Na koniec chciałbym, abyśmy przeczytali taki fragment jeszcze z listu do Kolosan. To jest trzeci rozdział od 1 do 14. Też przeczytam go z innej wersji, jeśli mogę. A mogę. Jeśli więc poważnie myślisz o życiu w nowym zmartwychwstaniu z Chrystusem, postępuj tak. Kontynuuj sprawy, nad którymi Chrystus przewodniczy. Nie przemieszaj się, wpatrując się w ziemię, pochłonięty przez rzeczy znajdujące się przed tobą. Spójrz w górę i bądź czujny na to, co dzieje się wokół Chrystusa. Tam właśnie jest akcja. Zobacz rzeczy z jego perspektywy. Twoje stare życie jest martwe. Wasze nowe życie, które jest waszym prawdziwym życiem, choć niewidoczne dla widzów, jest z Chrystusem w Bogu. On jest twoim życiem. Kiedy Chrystus, wasze prawdziwe życie, pamiętajcie, pojawi się ponownie na tej ziemi, pojawi się też prawdziwy ty, chwalebny ty. Tymczasem bądź zadowolony. A to oznacza zabicie wszystkiego, co wiąże się z drogą śmierci. Rozwiązłość seksualna, nieczystość, pożądanie, robienie tego, na co masz ochotę, kiedy tylko masz na to ochotę. Chwytanie tego, co przyciąga twoją fantazję. To życie kształtowane przez rzeczy i uczucia zamiast przez Boga. Właśnie z powodu tego rodzaju rzeczy Bóg zamierza wybuchnąć w gniew. Nie tak dawno temu robiłeś te wszystkie rzeczy i nie wiedziałeś nic lepszego, ale teraz już wiesz. Lepiej więc upewnij się, że wszystko zniknęło na dobre. Zły temperament, drażliwość, podłość, wulgaryzmy, brudne rozmowy. Nie okłamujcie się nawzajem. Skończyłeś z tym starym życiem. To jak brudny zestaw źle dopasowanych ubrań, które zdjąłeś i włożyłeś do ognia. Teraz jesteś ubrany w nową garderobę. Każdy przedmiot twojego nowego stylu życia jest robiony na zamówienie przez samego Stwórcę. Z jego nową etykietką. Wszystkie stare mody są już przestarzałe. Słowa takie jak żydowskie, nieżydowskie, religijne, nie religijne, wtajemniczone i postronne, niecywilizowane i nieokrzesane, niewolnicze i wolne, nic nie znaczą. Odtąd każdy jest definiowany przez Chrystusa, każdy jest włączony w Chrystusa. Tak więc wybrani przez Boga do nowego życia w miłości, ubierz się w szafę, którą Bóg dla ciebie wybrał. Współczucie, życzliwość, pokorę, cichą siłę, dyscyplinę. Bądź zrównoważony, zadowolony z drugiego miejsca. Szybko wybacz przestępstwo. Wybacz tak szybko, całkowicie, jak mistrz ci wybaczył. I bez względu na to, co jeszcze włożysz, noś miłość. To twoja podstawowa, uniwersalna odzież. Nigdy nie będziesz bez tego. Niech pokój Chrystusowy utrzymuje was w harmonii ze sobą, w zgodzie ze sobą. Nic z tego nie robi się samo. Pielęgnujcie wdzięczność. Wiecie, tu jest dużo fajnych rzeczy wymienionych, ale mamy na to wszystko przyoblec miłość. To ma być nasze podstawowe odzienie. W tym chodźmy. Niech ten rok będzie takim rokiem, w którym zaczniemy chodzić w miłości. Chodźmy w miłości. Okazujmy tą miłość drugiemu człowiekowi. Nie udowadniajmy. Wiecie, tu było fajnie napisane. Będę się cieszył z drugiego miejsca, bo ty będziesz pierwszy. To jest sztuka. To jest sztuka w tym świecie. Zrezygnować ze swojego ja i powiedzieć, będę drugi. Będę drugi ze względu na twoją korzyść. Ze względu na to, żebyś ty mógł być. To nie jest tak łatwo powiedzieć. Wiecie, to jest moja prośba do was, abyście to przemyśleli sobie. Wiem, że wiele rzeczy jest mówione zawsze z tego miejsca, ale to jest moja prośba. Jeżeli chcemy iść dalej, a chcemy, nie każdy z nas ma takie marzenie i doświadczy tego, żeby znaleźć się po drugiej stronie i wrócić tu z powrotem. Nie każdy tego doświadczy. Nie każdy ma takie marzenie, ale wierzcie ludziom, którzy tego doświadczyli, że tam naprawdę jest inaczej. Więc jeśli chcemy, aby niebo było tu na ziemi, też się objawiło, to wiesz, jak jest. Czytasz Boże Słowo. W niebie się nikt nie kłóci o pierwsze miejsce, o rację. Czy słoń ma duże uszy, czy tylko małą trąbkę? Nikt się nie kłóci o to. W niebie wszyscy wielbią Boga, cieszą się z obecności swojego Taty. Więc do tego was chcę zachęcić, żeby ten rok się tak zaczął dla was i dla mnie. I cokolwiek będzie, nie będę się skupiał na pojedynczych rzeczach, na sytuacjach, na tym, co pod nogami, ale postaram się z dystansem zobaczyć, jak Ojciec na to patrzy, jaką On ma odpowiedź. Jezus ma zawsze zaskakującą odpowiedź. I pamiętaj, kiedy przyjdzie do konfrontacji, bo na pewno przyjdzie, z drugim bratem, z drugim człowiekiem, to pamiętaj, że każda odpowiedź ma wiele, wiele innych wariantów. Każde pytanie ma wiele, wiele odpowiedzi. I nie tylko dwie. On albo jego rodzice. Albo cesarzowi, albo Bogu. Komu podatek? Nie, jest wiele, wiele innych rzeczy. Jest wiele, na których my nie widzimy, ale nasz Bóg widzi. Wiecie, otrzymaliśmy Jego Ducha, który w nas mieszka. Ten Duch sprawia, że rodzi się w nas miłość. To jest Jego owoc. On to sprawia. Kiedy będziemy Mu posłuszni, kiedy pójdziemy za Jego głosem, On to sprawi. To się samo nie stanie, ale On to sprawi. Zachęcam was do tego.